Naszym gościem jest pan Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże, troszeczkę słabo słyszę.
Dobrze, czy teraz lepiej?
Tak, już dobrze.
Za tydzień szczyt unijny, pewnie też kwestie budżetowe będą podnoszone. Natomiast cały czas od kilku tygodni praktycznie trwają takie przepychanki, trzeba to nazwać, jakieś takie szachy, podchody, nie wiem, trudno to określić, ale słyszymy z jednej strony, że tak gdzieś tam zakulisowo popiera nas więcej państw niż tylko Węgry. Z drugiej strony słyszymy jakieś stanowisko już takie konkretniejsze Portugalii chociażby, która odcina się od tych rewelacji mówiących o tym, że jednak to weto Polski i Węgier będą wspierali. Jaka jest szansa na to, żeby to wszystko zakończyło się kompromisem w przyszłym tygodniu?
Szansa jest bardzo duża, tylko musi być pewna nieustępliwość ze strony polskiego rządu. To, co widzimy w tej chwili, to są typowe negocjacje, pewne szachy, właśnie podchody, pewne manewry taktyczne i chodzi o to, kto stchórzy, czy kto się przestraszy. Jest w teorii gier taka teoria zwana chicken game, czyli gra w kurczaka, jak to się mówi, kiedy to po prostu na przykład dwa samochody na siebie najeżdżają i kto pierwszy stchórzy, ten ucieknie i przegra w tej grze. Tak najeżdżały na siebie chociażby okręty wojenne w czasie kryzysu kubańskiego, jak powiedział prezydent Kennedy, John Kennedy, he was the first to blink. On pierwszy zmrużył oko, przestraszył się, chodziło o Chruszczowa. I podobnie tutaj. Polska jest wystawiona na pewną próbę i nie może ulec, jak również Węgry. Dlatego, że pamiętajmy, że prawo do weta jest prawem, są obowiązki, ale są też prawa członków Unii Europejskiej, na które zgodziliśmy się, podpisując traktat lizboński w 2007 roku, czy wcześniej oczywiście traktat z Maastricht, po tym jak przyjęto nas do Unii Europejskiej. I weto jest właśnie prawem. Po to ono jest, ażeby używać je w strategicznie ważnych okolicznościach, w strategicznie ważnych sprawach. I tak naprawdę to zdanie, które w tej chwili powiedziałem o tym prawie do weta w sprawach ważnych, a sprawy budżetowe to są strategicznie ważne rzeczy dla kraju, ponieważ to jest zobowiązanie pewne na 7 lat, prawda, ten fundusz odbudowy oraz zwykły budżet, to tak naprawdę jest perspektywa 7 przyszłych lat. I właśnie to zdanie powiedział Charles de Gaulle, że podkreślił w 65 roku, w 66, kiedy przez 7 miesięcy blokował tak naprawdę obrady EWG, to 7 miesięcy stosował politykę czy dyplomację pustego krzesła, chcąc wymusić wtedy na innych członkach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej to, ażeby po pierwsze nie ograniczać właśnie znaczenia weta, bo była pewna próba modyfikacji czy osłabienia weta. Generał de Gaulle powiedział, nie pozwalam na to, non possumus, prawda? Oraz druga rzecz, chodziło o ograniczenie funduszy rolnych w ramach Europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej, czyli Common Agricultural Policy. I on również o to walczył. I w końcu partnerzy zmiękli. I na mocy porozumienia luksemburskiego wszyscy wrócili do pewnego punktu wyjścia zgodnie z tym, czego Francja oczekiwała. W 1992 roku, w czasie chociażby właśnie negocjacji z Maastricht, ponownie już tym razem Jacques Chirac, francuski prezydent golista, czyli taki uczeń de Gaulle'a z jego partii, tego typu nurtu politycznego, on blokował na przykład negocjacje przez 3 doby dotyczące traktatu z Maastricht, ponieważ chciał, to był 2000 rok, przepraszam, w grudzień roku 2000 chodziło o Niceję. W Nicei blokował przez 3 doby negocjacje. Dlaczego? Dlatego, że chciał, żeby Francja miała taką siłę, samą siłę głosów, jak Niemcy w Radzie Unii Europejskiej, czyli 29 głosów. I udało się to wymusić na Niemcach, mimo że wiemy, że Francuzów jest około 15 milionów mniej niż Niemców w Niemczech. Innym razem chociażby ostatnio Cypr blokował pewne sankcje przeciwko politykom na Białorusi, ponieważ chciał, żeby pomóc Cyprowi w kwestii odwiertów tureckich w pobliżu Cypru. Dania w czasie właśnie traktatu negocjowania tego z Maastricht blokowała negocjacje też, ponieważ chciała trwałego wyłączenia z zobowiązania wstąpienia do Unii Walutowej. I udało się im tego typu rzecz otrzymać. A zatem to, że Polska ma zrezygnować z weta i zgodzić się na warunek praworządności, który jest absolutnie arbitralny i absolutnie upolitycznioną próbą ograniczenia tutaj pewnych praw suwerennych Polski, jest pewnego rodzaju próbą szantażu i działaniem niezgodnym z duchem Unii Europejskiej, ale również i z traktatami, z prawem Unii Europejskiej. I dlatego to my mamy rację i jeśli na przykład Niemcy mieliby dobrą wolę, to wystarczyłoby wyrzucić słowo praworządność, które jest pojemne i trudno definiowalne, bo jest bardzo szerokie, i po prostu na przykład napisać w tym rozporządzeniu o praworządności, że po prostu kiedy są problemy z wydawaniem pieniędzy funduszy europejskich, to w ten czas można w interesie finansowym Unii Europejskiej wstrzymać pewne fundusze. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że będzie chodziło na przykład o defraudację, malwersację pieniędzy z funduszy europejskich. Bo o to niby tak chodzi, tak mówią oficjalnie urzędnicy Unii Europejskiej. Jeśli o to chodzi, to po co wkładać słowo praworządność, które będzie mogło być później wykorzystywane chociażby przez Niemców do tego, żeby dyktować czy wymuszać na Polsce inne ustępstwa właśnie pod pretekstem praworządności.
Ta gra dosyć ciekawa z punktu widzenia obserwatora takiego niezależnego, czy obserwatora, który nie ma nic ani do ugrania, ani do stracenia. Natomiast z perspektywy Polski to są bardzo konkretne kwestie, również i finansowe. Tutaj jeszcze dochodzi też sprawa nacisku, takiego szantażu ze strony Holandii na przykład. Ostatnie dni to pokazały i takie groźby pozwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy Holandia ma do tego prawo? Jeżeli ma, to jaki ma interes w tym, żeby Polskę do TSUE pozywać?
To jest obsesja pana premiera Holandii czy Niderlandów, jak dzisiaj mówimy, Rutte'ego, który właśnie, zresztą tak jak inni ludzie związani chociażby z socjalistami holenderskimi, chcą po prostu jak gdyby poprzeć punkt widzenia polskiej opozycji, czy też kupili tę opowieść o braku praworządności w Polsce, czy też po prostu wiemy, że w Holandii chociażby jest legalna eutanazja, nie mówiąc o małżeństwach homoseksualnych czy adopcji dzieci przez takie pary. A zatem z punktu widzenia pewnego światopoglądowego Holandia popiera pewne punkty widzenia i dlatego chociażby chce pomóc, żeby pewnego rodzaju standardy holenderskie czy właśnie państw Beneluxu, prawda, dotyczące kwestii też takich moralnych, obyczajowych, światopoglądowych wprowadzić w Polsce. Jeśli taka okazja się nadarza, a w tej chwili się nadarza, więc Holandia grozi. Natomiast pamiętajmy, że Holandia sama groziła w przeszłości wetem w 2012 roku, czy chociażby teraz w lutym, że chciała tak naprawdę jako państwo, grupa tych państw oszczędnych w ogóle zablokować, żeby nie powstawał fundusz odbudowy. To jest ten fundusz 750 miliardów, ponieważ ona nie chciała się zgodzić, żeby były tam jakieś dotacje. Ewentualnie zgodziłaby się, żeby wszystko było w formie pożyczek, a wiemy, że 390 miliardów w ramach 750 będzie w formie dotacji w tym funduszu odbudowy. Więc ona sama blokowała i w końcu przekonano ich, żeby odpuściła, kiedy Francuzi i Niemcy powiedzieli, to w takim razie my zrobimy oddzielny fundusz bez was. Oddzielny na oddzielnych zasadach. Oczywiście to była jak gdyby dyskusja odnośnie tylko tego funduszu odbudowy i wtedy Holandia po prostu zmiękła. Natomiast w przeszłości sami korzystali z weta. Można jeszcze inne przykłady pokazać weta, jak chociażby w 2011 roku David Cameron jeszcze w ogóle przed Brexitem, nie ma to nic wspólnego z Brexitem, był przeciwny chociażby podatkom od transakcji finansowych i blokował obrady w ramach Unii Europejskiej. Nikt nie mówił wtedy, że Wielka Brytania wychodzi z Unii, albo że Wielka Brytania niszczy Unię, albo jest niepraworządna. Po prostu to było prawo Wielkiej Brytanii, żeby pewne rzeczy kwestionować. Zresztą udało im się ten podatek od transakcji jako pewna polityka ogólnoeuropejska w ten czas zbojkotować. On został wprowadzony tylko w niektórych krajach. I można by przypominać inne przykłady państw, które korzystały z weta. Więc pytanie, jeśli inni mogą korzystać, chociażby ta Francja w 65 i 6 roku, dlaczego Polska nie może korzystać z prawa weta? Natomiast pomysły chociażby liberała Giewerhofstadta, który jak wiemy robił też interesy w ramach pewnej spółki z rosyjskim Gazpromem, czy to jest były premier Belgii z grupy liberałów w Europarlamencie, czy chociażby właśnie Rutte, obecny premier Niderlandów, te pomysły, żeby w ramach tak zwanej wzmocnionej współpracy europejskiej, to jest artykuł 326 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, żeby zrobić odrębny budżet w ramach właśnie tej formuły, jest po prostu próbą naruszenia przepisów Unii Europejskiej, bo te traktaty nie pozwalają wykorzystywać tak zwanej enhanced cooperation, czyli wzmocnionej współpracy, do przyjmowania budżetu bądź funduszy o odbudowie. Jest to złamanie pewnego prawa i pewnego ducha Unii Europejskiej. Natomiast pomysł w ogóle pana premiera Belgii, Niderlandów, Rutte, żeby wprowadzić jakąś umowę międzyrządową, która wyrzuci Polskę oraz Węgry poza nawias, to w ogóle jest egzotyka, niezgodna z prawem. Co prawda jest precedens, gdzie w 2012 roku przyjęto tak zwany traktat fiskalny, ponieważ jako umowę międzyrządową, ponieważ Wielka Brytania blokowała pewnego rodzaju zmiany w polityce fiskalnej, ale one dotyczyły właściwie strefy euro i nie była to kwestia tak strategicznie ważna dla wszystkich państw, poza tym wszystkie państwa tak naprawdę zgodziły się ostatecznie również Wielka Brytania, żeby ten traktat fiskalny został przyjęty. Ostatecznie poza traktatem zdecydowała być się Wielka Brytania i Czechy. A zatem nie były to sprawy tak kluczowe i strategicznie ważne, jak w tej chwili. W tej chwili mówimy o podstawowej kwestii w Unii Europejskiej, czyli właśnie budżetowaniu, budowaniu funduszy odbudowy. I to są kwestie kluczowe. Nie można ich do niczego porównać. Najważniejsze w Unii Europejskiej i próba robienia bypassu, czyli takiego ominięcia Polski i Węgier i robienia jakichś doraźnych mechanizmów jak współpraca wzmocniona, to są w ogóle absurdalne poglądy i niezgodne z prawem. Na przykład współpraca wzmocniona w ramach Unii Europejskiej jest używana, ale na przykład w obrębie na przykład prawa patentowego, jednolitego patentu europejskiego, albo w prawie rozwodowym. Bodajże 14 krajów przyjęło pewne rozwiązanie, ponieważ rzeczywiście traktaty unijne pozwalają 9 i więcej państwom na pewne rozwiązania, ale jest podkreślone, nie może się to dziać ze szkodą dla rynku wewnętrznego, spójności Unii Europejskiej oraz nie może się to dziać ze szkodą dla praw i obowiązków członków Unii Europejskiej. W przypadku, kiedyby użyć ten mechanizm w stosunku do Polski i budżetu, byłoby to naruszenie naszego prawa do weta i ominięcie procedury budowania budżetu. A zatem byłoby to złamanie praworządności, w imieniu której Niemcy rzekomo walczą. Poza tym, tak już na marginesie, można powiedzieć, że gdyby tak chodziło o czyste intencje Niemców, o tę tak zwaną praworządność, to jest pytanie, gdzie byli Niemcy, kiedy praworządność była łamana, chociażby poprzez korupcję w Bułgarii, gdzie rządzi Bojko Borisow z partii GERB, która jest częścią Europejskiej Partii Ludowej, gdzie jest właśnie ta partia pani Merkel, albo gdzie była Unia Europejska i Niemcy, kiedy zabito panią Daphne Galizia na Malcie, kiedy odkryła korupcję związaną z socjalistycznym premierem Muscatem. Albo gdzie są Niemcy i ich praworządność, kiedy na przykład mogliby zrobić gest do Polski, w stosunku do Polski i na przykład oddać nam zagrabione dzieła sztuki, które znajdują się w zasobach federalnych rządu niemieckiego. Tu nie ma tej uczciwości, tu nie ma tej praworządności, a zatem można założyć, że to, co mówi premier Morawiecki, że praworządność jest w tym momencie takim upolitycznionym pretekstem, żeby później narzucać Polsce pewne rzeczy, że ta teza jest po prostu prawdziwa.
Bardzo dziękuję. Oczekujemy zatem na kolejną odsłonę tej gry, no i na szczęśliwy finał, jeżeli chodzi o Polskę i nasze interesy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, pan Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego, był gościem audycji Aktualności Dnia. Dziękujemy serdecznie.